Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejm podczas nadzwyczajnego posiedzenia we wtorek zapoznał się z informacją rządu na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W trakcie swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to pierwsza taka sytuacja od 30 lat, kiedy bezpieczeństwo, integralność naszych granic są w tak brutalny sposób atakowane i testowane. Szef rządu ocenił, że Aleksandr Łukaszenka jest jedynie wykonawcą zadań zleconych przez prezydenta Rosji Władimira Putina, służących odbudowaniu imperialnej pozycji jego kraju. W ocenie premiera ten wyreżyserowany spektakl na wschodniej granicy ma na celu naruszenie granicy Polski, wprowadzenie chaosu w naszym kraju i Unii Europejskiej. Szef rządu wskazał, że odpowiednio wcześnie rząd podjął decyzję o zabezpieczeniu na granicy polsko-białoruskiej, które umożliwiło jej obronę. Ostrzegł, że Polska musi być przygotowana na kolejne długotrwałe ataki. Apelował o solidarność i zjednoczenie rodaków.
Musimy być silni, musimy być gotowi do odparcia tych wszystkich różnych działań, o których wiemy, że nastąpią, ale także takich, o których nie wiemy. Musimy dlatego być przygotowani na nieznane. Musimy brać pod uwagę ryzyka, których dzisiaj sobie jeszcze nie wyobrażamy. To jest moment zwrotny, być może moment zwrotny w historii Polski. Dlatego ta jedność jest potrzebna nam wszystkim. Jesteśmy to winni przeszłym pokoleniom. Tym, które walczyły o niepodległość, tym, które przelewały krew za Rzeczpospolitą. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Jesteśmy to winni Polsce.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że w poniedziałek od Kuźnicy około 1500 osób próbowało przełamać granicę państwa polskiego z Białorusią. Usiłowania te były bezskuteczne i będą bezskuteczne, podkreślił. Dodał, że obecnie bezpośrednio w pasie przy granicy z Białorusią przebywa około 2 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów,
którzy będą dążyli w najbliższym czasie do kolejnego szturmu na naszą granicę. Na Białorusi w tej chwili przebywa około 15 tysięcy nielegalnych migrantów. Tygodniowo jest około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata. Głównie jest to Turcja, dodatkowo Dubaj, Damaszek, czyli Syria i Liban, czyli Bejrut. Staramy się wpływać i na linie lotnicze, i na władze tych państw, żeby ograniczyć liczbę tych kursów. Częściowo nam się już to udaje. Mniej więcej tygodniowo około 2000 nielegalnych migrantów trafia na lotnisko w Mińsku. To jest dynamika spadająca.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że służbę na granicy polsko-białoruskiej pełni około 13 tysięcy żołnierzy wszystkich 4 dywizji polskiej armii, wspomagając Straż Graniczną.
W działania włączony jest także komponent lotniczy. Łącznie w użyciu jest 5 helikopterów. Wzdłuż granicy regularnie nadawane są komunikaty w kilku językach informujące migrantów o konsekwencjach nielegalnego przekraczania granicy. Żołnierzy wojsk operacyjnych wspierają żołnierze wojsk inżynieryjnych odpowiedzialni za budowę i naprawę uszkodzeń ogrodzenia. W ochronę strefy przygranicznej zaangażowani są także żołnierze wojsk obrony terytorialnej, zatrzymując nielegalnych migrantów i niejednokrotnie ratując im życie.
Posłowie opozycji w swoich wystąpieniach nawiązywali do słów przedstawicieli rządu. Mówili o potrzebie wprowadzenia kolejnych sankcji na Białoruś, konsultacji w ramach NATO i zakończeniu konfliktu z Unią Europejską. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od wystąpienia marszałek Elżbiety Witek, która w imieniu Sejmu wyraziła wdzięczność i wsparcie dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronią naszej granicy. Posłowie wówczas wstali i zaczęli klaskać. Słowa podziękowań dla służb za ich ciężką pracę skierował we wtorek rano także premier, który razem z szefem MON-u spotkał się w Kuźnicy z żołnierzami i funkcjonariuszami strzegącymi wschodniej granicy. Z kolei w BBN-ie odbyło się drugie już spotkanie na temat kryzysu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze sztabem kryzysowym. Polskę w konflikcie z Białorusią wspiera Komisja Europejska oraz NATO. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Słowacji w Bratysławie. Na wspólnej konferencji prezydent Zuzana Czaputowa zapewniła o wsparciu dla Polski w tej sprawie. Wskazała też na potrzebę zajęcia się pogarszającą się tam sytuacją humanitarną. Prezydent Polski podkreślił, że wszyscy, którzy potrzebują pomocy od Polski, otrzymują ją. Dodał, że staramy się, aby wsparcie dotarło też do koczujących na granicy po stronie Białorusi. Andrzej Duda ocenił, że sytuacja na granicy z Białorusią jest szczególna ze względu na wzmocniony atak hybrydowy dużej grupy migrantów. Prezydent zapewnił jednocześnie, że nasz kraj radzi sobie z tą sytuacją.
mamy wystarczające siły i środki do tego, żeby fizycznie ochronić granice. Natomiast jest nam potrzebne wsparcie na poziomie politycznym i bardzo liczymy tutaj na wsparcie naszych sąsiadów, naszych sojuszników. Liczymy tutaj ogromnie na wsparcie Unii Europejskiej, liczymy ogromnie na wsparcie NATO. Ja rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO, pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, które w ostatnim czasie zostały nam udzielone.
Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że strona polska chciałaby, by zostały nałożone sankcje przeciwko liniom lotniczym, które przywożą migrantów z państw Bliskiego Wschodu na Białoruś. Prezydent poinformował też, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami państw bałtyckich. Rozmawiał też z przywódcami Estonii, Gruzji i Ukrainy oraz liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. A w związku z kryzysem migracyjnym do Polski przyleci w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Marsz Niepodległości 11 listopada będzie miał wymiar państwowy. O nadaniu wydarzeniu statusu formalnego zdecydował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z decyzji zadowoleni są przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski stwierdził z kolei, że pełna odpowiedzialność za to wydarzenie jest na barkach rządzących. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk, poinformował we wtorkowym komunikacie, że marsz będzie miał charakter państwowy. To reakcja na próby zablokowania wydarzenia przez władze Warszawy. Od kilku tygodni sądy zajmują się sprawą rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił decyzję wojewody mazowieckiego w tej sprawie. Tym samym sąd uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza. Następnie interweniował prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Domagał się w niej uchylenia decyzji zakazującej rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego. W poniedziałek jednak Sąd Najwyższy poinformował, że skarga nadzwyczajna została zwrócona z powodów formalnych. Ostatecznie Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek ministra. Teraz decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych marsz będzie wydarzeniem państwowym z udziałem kombatantów. Tomasz Kalinowski zaznacza, że to bardzo dobry krok.
Będą składane przez kombatantów kwiaty pod tablicą przy Nowotelu, następnie przy popiersiu Ignacego Jana Paderewskiego. Rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, więc też tak symbolicznie. Natomiast policja będzie musiała wydzielić ten teren, jeśli urząd po prostu takie zgromadzenie zapowiada. No a Marsz Niepodległości tą trasą też przejdzie, więc wszystko będzie, że tak powiem, bezpiecznie i legalnie. No, cieszymy się z tego i w tym roku po prostu przejdziemy wraz z kombatantami.
Uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą tradycyjną trasą od Ronda Romana Dmowskiego na Błonia przed Stadionem Narodowym, gdzie odbędzie się koncert. Bezpieczeństwo uczestnikom obchodów zapewni policja oraz żandarmeria wojskowa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w sprawie funkcjonowania programu Za życiem. Izba oceniła, że wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych było realizowane jedynie w niewielkim zakresie. Według kontrolerów w latach 2017-20 żadna instytucja nie dysponowała pełnymi danymi dotyczącymi liczby i miejsca zamieszkania osób uprawnionych do pomocy. Ponadto zamiast planowanych 30 w Polsce działało jedynie 6 ośrodków neonatologiczno-pediatrycznych. Negatywnie wypadła również ocena pracy asystentów rodzin. Według Izby nie osiągnięto tu żadnego z zakładanych celów. Niezadowolenie z wyników kontroli wyraził przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Życia i Rodziny, wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Wskazał jednak, że rząd przygotowuje już poprawki w tym zakresie.
Bardzo przykre, że tak to wygląda. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten program Za życiem zostanie skorygowany i kolejna ocena NIK wypadnie lepiej. Warto jest, żebyśmy znowelizowali ustawę w oparciu o ten wyrok Trybunału sprzed roku. Tutaj chodzi o otoczenie troską pacjenta jeszcze w łonie matki, gdy jest chory, o zapewnienie tego wsparcia i przed porodem i okołoporodowego. I też no, nie zapominać trzeba o dzieciach, które się wychowują w rodzinach. Rozwiązania są gdzieś na stole. Ministerstwo Rodziny przygotowywało przez ten rok rozwiązania i warto, żeby one trafiły do Sejmu i żebyśmy je uchwalili.
Projekt nowelizacji ustawy Za życiem zakłada m.in. powstanie hospicjów perinatalnych w każdym województwie oraz osobne pokoje w szpitalach dla kobiet w ciąży, u których stwierdzono wadę rozwojową dziecka. To także podwyższenie jednorazowego świadczenia wypłacanego przy porodzie dziecka z niepełnosprawnością. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zakończyła się w trybie przyspieszonym rozprawa w sprawie kopalni w Turowie. Polskę reprezentował wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W trakcie rozprawy strona czeska podnosiła kwestie dotyczące braku wody z powodu działalności kopalni. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Polska. Polscy przedstawiciele wskazali m.in., że zarówno ocena oddziaływania na środowisko, jak i wydanie decyzji koncesyjnej do 2026 roku były przeprowadzone w zgodzie z polskim i unijnym prawem. Argument Czechów, jakoby kopalnia w Turowie była odpowiedzialna za brak wody w regionie, nie jest do końca zgodna z rzeczywistością, podkreśla Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Nasza linia argumentów była taka, że skargę, które podnoszą Czesi, te argumenty nie mają uzasadnienia w faktach. My stwierdzamy, że nie ma tak naprawdę jasnych... Oczywiście działalność kopalni może mieć jakiś wpływ, ale to nie może być jedyny negatywny wpływ na środowisko po stronie polskiej czy po stronie czeskiej i również to znalazło się w tej linii argumentów, którą przedstawiliśmy przed Trybunałem.
Aleksander Brzuska poinformował również, że orzeczenie TSUE w sprawie kopalni w Turowie najprawdopodobniej zapadnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rzecznik resortu klimatu ma nadzieję, że do tego czasu uda się wypracować porozumienie z Czechami, w efekcie czego nasi południowi sąsiedzi wycofają skargę z TSUE. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.